nieprzewidywalny. Maciej Kluczka, to GFM.
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że poważnie rozważa przeprowadzenie ataku na Iran w reakcji na tłumienie antyreżimowych protestów w tym kraju. Władze w Teheranie w odpowiedzi grożą uderzeniem w amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Błażej Kulesza.
Trump na pokładzie Air Force One ujawnił, że przywódcy Iranu zadzwonili do niego, by negocjować. Dziennikarzy przekonywał, że może się z nimi spotkać, ale nie wykluczył też działań przed rozmowami. Są agresywni, jeśli w ogóle nazwać ich przywódcami. Nie wiem, czy są przywódcami, czy po prostu rządzą przemocą, ale traktujemy to bardzo poważnie. Wojsko też się temu przygląda i rozważamy kilka bardzo mocnych opcji. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian oskarża USA i Izrael o próbę eskalacji niepokojów związanych z problemami ekonomicznymi. Naszym najwyższym obowiązkiem jest niedopuszczenie do przybycia buntowników i destabilizacji społeczeństwa. W wyniku trwających protestów w Iranie zginęło ponad 500 osób, a w wielu miastach na świecie zorganizowano wiece poparcia dla antyreżimowych protestów. Błażej Kulesza, TOK FM.
Hamlet wygrywa Złote Globy w kategorii najlepszy film dramatyczny. Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii obraz opowiada o miłości Williama Szekspira i jego żony Anne oraz o śmierci ich syna Hamleta. A rodzinna tragedia staje się źródłem inspiracji do napisania jednego z najważniejszych dramatów w światowej literaturze. Za zdjęcia do filmu odpowiadał polski operator Łukasz Żak, a nagrody wręczono w Beverly Hilton w Los Angeles.
And the Golden Globe goes to, you want to help me out?
Yeah, yeah.
Hamlet.
Thank you so much.
Bardzo dziękuję. Dziękuję głosującym na Złote Globy, a przede wszystkim naszym koproducentom filmu.
Mówił wyraźnie wzruszony ze sceny producent tego filmu Steven Spielberg. Reżyserką filmu jest laureatka Oscara Chloe Zhao. Nagrodę w kategorii najlepszej komedii lub musicalu dostała natomiast czarna komedia Jedna bitwa po drugiej z Leonardo DiCaprio. Cztery nagrody otrzymał także serial Dojrzewanie. Po raz 33 natomiast tygodnik Polityka przyznał swoje paszporty, jedną z najważniejszych nagród dla młodych twórców kultury. W kategorii film otrzymała go reżyserka i scenarzystka Emmy Buchwald.
Za czuły i nieoczywisty portret młodego pokolenia uwikłanego w skomplikowane relacje rodzinne w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej otrzymuje Emmy Buchwald. Film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej opowiada o czwórce rodzeństwa, więc myślę, że paszport by się też należał wszystkim matkom, które wychowują takie wielodzietne rodziny. Dziękuję bardzo.
Pozostałe paszporty otrzymali kompozytorka i reżyserka dźwięku Aleksandra Słysz w kategorii Muzyka poważna, Katarzyna Minkowska w kategorii Scena, w kategorii Kultura cyfrowa, Tomasz Kisielewicz z 11 Bit Studios, Ant Łakomsk została laureatką paszportu w kategorii Sztuki wizualne, Stanisław Łubiński dostał paszport za książkę Drugie życie Czarnego Kota, a duet Swada i Niczos w kategorii Muzyka popularna. Tytuł kreatora kultury otrzymał Tomasz Lipiński, a paszport czytelników Polityki, pianista Jehuda Prokopowicz. Temperatura maksymalna od minus 12 na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum, do minus 2 na zachodzie kraju. Najcieplej na wybrzeżu około zera. Dziś znów przybędzie śniegu. Najwięcej na południowym wschodzie i wschodzie kraju.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Czytam tekst Szymona Jadczaka w Wirtualnej Polsce. Prezydent Nawrocki i serdeczne powitanie z szefem gangu Kiboli. Czołem kibice rzucił prezydent Karol Nawrocki, witając się w sobotę z uczestnikami pielgrzymki kibiców w Częstochowie i serdecznie uścisnął Tomasza P., pseudonim Dragon, wielokrotnie karanego przywódcę gangu Kiboli, Jagiellonii Białystok. Obecnie Dragon czeka na wyrok sądu drugiej instancji, potem jak w 2024 roku został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia. Dodajmy, że nie było to znowuż takie spotkanie przypadkowe, to już mój komentarz, dlatego że owszem, prezydent Karol Nawrocki brał udział generalnie w pielgrzymce kibiców, to się tak ładnie nazywa, będą prezentować wartości chrześcijańskie, miłość, miłosierdzie i tak dalej, ale po tej części dostępnej dla wszystkich kibiców miało miejsce spotkanie w bardziej wyselekcjonowanym gronie i w jednej z sal na Jasnej Górze Karol Nawrocki wyszedł do oczekujących go kibiców. I tam właśnie stał sobie mężczyzna w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. Jagiellonia, powiedział Nawrocki. Potem wita się z kolejnym kibicem. Tyle widać i słychać na filmiku, który można obejrzeć między innymi na profilach posłów PiS Michała Wosia i Sebastiana Kalety oraz w wielu stronach związanych z kibicami i ruchem kibicowskim. Więc jak widzicie, zdaje się, to już mój komentarz, politycy PiSu i kibole sami ukręcili na siebie bicz w tym przypadku. No bo Tomasz P., pseudonim Dragon, był skazywany za ciężkie przestępstwa, czeka teraz na wyrok drugiej instancji. Oczywiście nie ma prawomocnego wyroku, ale pytanie, czy głowa państwa, człowiek, który reprezentuje Polskę, który ma tak silny mandat społeczny, powinien kontaktować się z osobami, które są nieprawomocnie skazane. Były też inne wyroki w przeszłości zatarte, no ale przecież, jak pisze Szymon Jadczak, opisujemy je ze względu na ważny interes społeczny. W końcu mówimy o człowieku, który serdecznie ściska się w publicznym miejscu z prezydentem Polski. Tutaj warto wspomnieć, że środowiska pseudokibiców w Białymstoku były mocno powiązane z ruchem skinheadów. I ja jeszcze dorzucę, że przecież teraz z Niemiec został sprowadzony niejaki wielki bu, Patryk M., który też w przeszłości miał na koncie wiele przestępstw rozmaitego rodzaju. Mimo to Karol Nawrocki się z nim spotykał, robił sobie fotki w Instytucie Pamięci Narodowej i potem mówił, że się nie będzie wypierać tych znajomości Karol Nawrocki i że to wszystko robił w ramach resocjalizacji. Panie prezydencie, pańska resocjalizacja się nie powiodła, biorąc pod uwagę to, że wielki bu przebywa nadal w areszcie, sąd przedłużył areszt, a co więcej, są zarzuty pod adresem Wielkiego Bu dotyczącego handlu narkotykami. Gratulacje, panie prezydencie, za pańskie znajomości. Nie mógł pan trafić lepiej. Na drugiej stronie Rzeczpospolitej mogą państwo przeczytać, jeżeli już jesteśmy przy działalności publicznej Karola Nawrockiego, mogą państwo przeczytać komentarz Sławomira Wikariaka. Nawrocki ufa Big Techom, ale nie państwu. Po raz kolejny odnoszę wrażenie, że urzędnicy Kancelarii Prezydenta nie czytają ustaw, które rekomendują głowie państwa do zawetowania. Jak można bowiem twierdzić, że o blokowaniu treści w internecie będzie autorytarnie decydować urzędnik, skoro w ustawie wdrażającej akt o usługach cyfrowych wprost zapisano, że decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie podlegają wykonaniu do czasu rozpoznania ich przez sąd. Chcę, aby to mocno wybrzmiało. Tutaj cytat z Karola Nawrockiego. Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella, rok 1984. Napisano w komunikacie uzasadniającym weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Alegoria tyleż mocna, co nieprawdziwa, bo o ile zgodnie z pierwotnym projektem ustawy prezes UKE rzeczywiście mógł nadawać decyzjom nakazującym zablokowanie nielegalnych treści rygor natychmiastowej wykonalności, o tyle pod wpływem krytyki opozycji ostatecznie usunięto ten przepis, wskazując wprost, że decyzje nie są wykonywane do upłynięcia terminu sprzeciwu. Jak więc miała wyglądać ta orwellowska procedura? No i tutaj Sławomir Wikariak opisuje dokładnie, jak może to wyglądać. Nie ma mowy o samowoli urzędników. To jest jasne. Widać po prostu, panowie napisali prezydentowi uzasadnienie, zanim ustawa przeszła przez Senat i zanim Sejm zdecydował o uchwaleniu senackich poprawek. Brawo, brawo, naprawdę gratulujemy, panowie, tej śledzenia pracy legislacyjnej. Zaliczyliście mega w topę. Ja tutaj sobie tak też spoglądam na artykuły w Gazecie Wyborczej. No, bardzo ciekawy tekst Krystyny Naszkowskiej. Zmiana Warty na wsi. Protest rolników w Warszawie przeciwko umowie z krajami Mercosuru pokazał, że epoka dominacji PiS na wsi się skończyła, ale dla polskiej demokracji to nie jest dobra wiadomość, ponieważ wieś przerzuciła się na Grzegorza Brauna. Tutaj przy okazji wspomnimy o tych protestach, które się odbyły w piątek. One nie były nazbyt liczne, bo czytałam, że tam było około 1000 osób, ale jedna rzecz była bardzo zabawna i chciałam państwu to zacytować, dlatego że nasz ulubiony portal w polityce zamieścił bardzo duże zdjęcie, do cudzysłów, rolnika, pana w takiej koszulce odblaskowej, który pomstował na rząd Donalda Tuska. No i oczywiście portal w polityce przedstawiał to właśnie, że tutaj rolnik, ten prosty rolnik, przyjechał i protestuje. Tymczasem Dominika Długosz na Platformie X napisała: no to jest świętokrzyski polityk PiSu, zaufany pani Krupki. Anna Krupka to jest taka teraz ulubienica Jarosława Kaczyńskiego. Zaufany pani Krupki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zarobił w 4 miesiące pół baniaka, ale należało się, bo ma dyplom prosto z Collegium Humanum. I oczywiście ma prawo do protestu, tylko czemu go tak anonimowo traktujecie? Pochwalcie pana wicemarszałka. Jak rozumiem, pochwalcie pana wicemarszałka za aktywność na demonstracji. Ja oczywiście podzielam zdanie zarówno Wojciecha Maziarskiego, który wyraża to w Gazecie Wyborczej, jak i Bogusława Hraboty w Rzeczpospolitej, że bardzo dobrze, iż umowa między Unią Europejską a krajami Mercosur została podpisana. Ona przyniesie wiele korzyści i powiem państwu w tajemnicy, że w zasadzie wszyscy politycy od lewa do prawa doskonale sobie zdają z tego sprawę, ale są zakładnikami wystraszonych rolników, którego to strachu ja nie lekceważę, żeby to była jasność, i uważam, że absolutnie trzeba zabezpieczyć ich interesy, bo wyniki tej umowy też mogą się okazać dla nas niespodziewane i ci producenci powinni mieć poczucie bezpieczeństwa. Ja tego nie neguję. Nie zmienia to postaci rzeczy, że naprawdę, niech mi państwo wierzą, politycy od lewa do prawa dobrze wiedzą, że podpisanie tej umowy jest dla Europy dobre, przyniesie wiele korzyści wielu gałęziom przemysłu, a także skorzystają na tym polscy rolnicy, ponieważ dostaną nowe rynki zbytu. Ja państwu przypomnę, że rolnicy sobie bardzo dobrze radzą, nasi rolnicy, jeśli chodzi o eksport, i tutaj zyskają bardzo dużo nowych możliwości. Wierzę w to, że uda się zabezpieczyć interesy tych grup, które mogą być zagrożone tą umową, a generalnie Europa na tym skorzysta. Skoro jesteśmy już przy tym, że Grzegorz Braun teraz już jest kochany przez wieś, to patrzę na okładkę tygodnika Do Rzeczy, a tam z takiej czarnej czeluści wyłania się Grzegorz Braun ze swoją opaską na oku. Grzegorz Braun, bicz na trzecią RP. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tego tygodnika, wydaje się, że przeszedł już bardzo długą drogę i teraz właśnie obstawił Grzegorza Brauna. Muszę wam powiedzieć, że tutaj jeśli chodzi o ten tekst na temat Brauna, to ma on następujący wydźwięk. Bardzo w porządku gościu, no może troszeczkę tylko przesadza, ale w sumie to jest spoko gość, więc widzę tutaj, że Do Rzeczy już się przeflancowało na Grzegorza Brauna. Bardzo duża jest to niewdzięczność, muszę powiedzieć, dlatego że wydawca tygodnika Do Rzeczy i dwie fundacje z nim związane dostały miliony złotych od pana Ziobro i Funduszu Sprawiedliwości. Bardzo nieładnie, jednak zarówno Ziobro, jak i inni jego ludzie nadal są w PiSie i to jest niewdzięczność wobec PiSu, zdecydowanie. I dodam jeszcze, że Jarosław Kaczyński nie przepada za tygodnikiem Do Rzeczy, dlatego tym głównym źródełkiem jednak był Fundusz Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No i spółki Skarbu Państwa, rzecz jasna, które dawały temu tygodnikowi pieniądze, no ponad normę, że się tak wyrażę, którą byśmy określali tym zasięgiem i dotarciem do czytelników, tak? Bo to jest problem, bo to, że reklamy idą do jakiegoś pisma, to jest oczywiste, zawsze szły do różnych pism, tylko tutaj mamy do czynienia z pogwałceniem jakiegokolwiek rachunku ekonomicznego i rozdawano pieniądze, nie zwracając na to, jak duży zasięg ma dane medium i jak będzie to korzystne dla spółki, która tam się reklamuje. Czas na przegląd prasy już minął. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Michał Dworczyk, europoseł PiS. Po 7.40 szef Klubu Polski 2050 Paweł Ślis, a po godzinie 8.00 europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.
Autopromocja. Ekonomia bezpośrednio przekłada się na nasze życie. W jaki sposób? W EKG w TOK FM wyjaśnią to Tomasz Setta i Wojciech Kowalik.
Jakie składki zapłacą w przyszłym roku przedsiębiorcy? Komu opłacą się podatkowe pomysły polityków? Dlaczego banki dopiszą mniejsze odsetki do naszych lokat?
EKG o 9.40, 12.40 i 14.40 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross, dostępne od ręki z wysokimi rabatami. Elektryczny Citroen EC3 już od 31 650 zł w pożyczce 3x33. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
Citroen.
Proszę Państwa, oto on, bohater tego sezonu, Sambucol. Sambucol ma niezwykłą moc. Moc wsparcia odporności dzięki wyjątkowej odmianie owoców czarnego bzu. A jego skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych i sprawdzona przez rodziny na całym świecie. Spróbuj i ty. Sambucol. Bohater numer jeden na wsparcie odporności wśród suplementów diety w płynie.
Adamet. Dla rodziny. Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię, aż do dzisiaj, do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanych dealerów. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Meksyku. Tematem była potrzeba ścisłej współpracy w walce z meksykańskimi gangami narkotykowymi oraz zablokowania przemytu do USA fentanylu i broni palnej. Rozmowa odbyła się wkrótce po tym, jak prezydent USA zagroził uderzeniami lądowymi przeciwko kartelom narkotykowym, które, jak zauważa Reuters, praktycznie rządzą Meksykiem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w środę rozpatrzy skargi na uchwałę radnych o strefie czystego transportu w tym mieście. Zdaniem skarżących uchwała między innymi narusza zasadę równości wobec prawa, a strefa zajmuje zbyt dużą powierzchnię miasta. Wyrok sądu nie będzie prawomocny, co oznacza, że w razie unieważnienia uchwały strefa nadal będzie funkcjonować. Złote Globy rozdane, są też polskie akcenty. Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii Hamlet otrzymał statuetkę dla najlepszego filmu dramatycznego. Reżyserką jego jest Chloe Zhao, jest też laureatką Oscara. Producentem Hamleta jest Steven Spielberg, natomiast operatorem Polak Łukasz Żal.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nasi skoczkowie znów bez błysku. W śnieżnym konkursie w Zakopanem najlepszy był tradycyjnie Kacper Tomasiak. Zajął 11 miejsce, choć nie ukrywał, że przed własną publicznością liczył na dużo więcej.
Niestety trochę się taki loteryjny konkurs trafił i te wyniki nie są aż takie do końca sprawiedliwe, chociaż to niestety się nie udało dzisiaj, ale myślę, że jeszcze będzie sporo okazji do tego, żeby się udało na tym podium stanąć.
Zawody wygrał Słoweniec Andrzej Daniszek, a za nim opasowali się Austriacy Jan Herl i Manuel Fetter. Żegnający się z polskimi kibicami Kamil Stoch nie wszedł do drugiej serii. I teraz odpocznie, bo nie znalazł się w składzie kadry na zawody w Sapporo, mówi trener Maciej Maciusiak.
Przemyślana decyzja, zawodnicy ci, którzy lecą do Japonii, o tym wiedzą. Jeżeli chodzi o Kacpra, no to Kacper kończy Puchar Świata w Sapporo, później będzie miał przerwę na loty, nie pojedzie.
Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie rozpoczną się 23 stycznia. Po zdobyciu 10 krążków, w tym 6 złotych, zakończonych wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim Mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim, reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową. Tak dobry wynik to spora niespodzianka, mówi Konrad Niedźwiecki, szef polskiej misji olimpijskiej.
Realistycznie liczyłem na 5-6 medali, bo to wychodziło po prostu z tego, co jeździli zawodnicy w Pucharze Świata. Oczywiście kilka medali wpadło takich trochę nieoczekiwanych, ale były to po prostu dobre biegi, no i trzeba się z tego cieszyć.
Do tej pory z Mistrzostw Europy Polacy przywozili co najwyżej 3 medale. W końcu się udało. Polska wygrała w Australii tenisowy turniej United Cup. Dwie poprzednie edycje kończyliśmy przegrywające finałowe spotkanie, ale wczoraj pokonaliśmy w decydującym meczu Szwajcarię 2-1. Zaczęło się źle, bo Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6-3-0-6-3-6. Ale potem Hubert Hurkacz pokonał Stana Wawrinkę 6-3-3-6-6-3, a losy tytułu rozstrzygnął nasz niepokonany w Australii mixt Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Wygrali z Bencic i Jakubem Polem 6-4-6-3. Klan Goczałów tym razem uplasował się poza czołową dziesiątką na 7. etapie rajdu Dakar. Wygrał Szwed Matthias Ekström, ale prowadzenie w imprezie zachował Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Eryk Goczał zajął 12. miejsce, ale w klasyfikacji generalnej wciąż jest 10.
Dziś znów przybędzie śniegu, najwięcej na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od minus 12 na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum, do minus 2 na zachodzie. Najcieplej będzie na wybrzeżu, około zera.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Chciałam zapytać, jakie jest pańskie zdanie na temat tych zapowiedzi Donalda Trumpa o przyjęciu Grenlandii. Tutaj nawet mamy takie doniesienia, że Donald Trump miał zlecić taki plan przejęcia siłowego Grenlandii, plan inwazji, donosi Daily Mail. Jak pan postrzega te wypowiedzi, bo to grozi konfliktem wewnątrz NATO?
Myślę, że przede wszystkim trzeba do wszystkich takich zapowiedzi podchodzić bardzo spokojnie i nie próbować wokół tego rozkręcać większych emocji niż one w sposób naturalny towarzyszą temu. Oczywiście ta sytuacja nie jest korzystna z punktu widzenia Polski, bo wszystkie napięcia wewnątrz sojuszu są niekorzystne. No ale cóż, tak naprawdę jesteśmy w takim momencie przejściowym, bardzo trudnym. Z jednej strony jest tak, że już dawny ład przestał istnieć, kształtuje się nowy globalny ład, no i bardzo dużo dzieje się w tej chwili rzeczy na świecie, praktycznie w każdym miejscu. W związku z tym ja mam nadzieję, że po pierwsze ta sprawa znajdzie swój finał bez żadnych dodatkowych zdarzeń.
A jaki finał, pana zdaniem? Co może się wydarzyć?
Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, w ramach którego na przykład zostaną rozbudowane już istniejące przecież na Grenlandii bazy amerykańskie. I w taki sposób porozumienie zostanie zawarte. Ale tak naprawdę zbyt mało wiemy na ten temat, poza informacjami medialnymi, żeby tutaj poważnie dyskutować.
Panie pośle, jak pan sądzi, jaki wpływ na politykę światową ma sam fakt porwania Nicolasa Maduro? Jakie to ma konsekwencje? I czy jest pan przekonany, że po prostu Delcy Rodriguez, która teraz rządzi, to po prostu jest osoba, która się wcześniej dogadała z Amerykanami?
Oczywiście jak będzie dalej rozwijała się sytuacja w Wenezueli, tego nie wiemy. No bez wątpienia jest to początek zmian, które zachodzą w tym regionie. Aresztowanie Maduro wykazało przede wszystkim bardzo dużą sprawność i duże możliwości Amerykanów, w które wiele ekspertów również, nie tylko komentatorów, powątpiewało, więc bez wątpienia ten pokaz siły i skuteczności zrobił wrażenie nie tylko w regionie, ale na całym świecie. Długofalowo to oczywiście może mieć konsekwencje pozytywne z punktu widzenia Polski, bo ja zwykle staram się patrzeć, jak to z punktu widzenia Polski tego rodzaju zdarzenia oddziałowują, dlatego że Chiny zostają odcięte, czy zostaną najprawdopodobniej odcięte od taniej ropy. Ropa, jeżeli rzeczywiście Amerykanie zainwestują w Wenezueli, ma szansę potanić jeszcze bardziej. W związku z tym to jest zła informacja dla Federacji Rosyjskiej, która, jak wiemy, z handlu ropą czerpie duże przychody, które są potem wykorzystywane na prowadzenie
wojny. No tu się pojawiały takie wątpliwości, że te koncerny amerykańskie nie są aż tak bardzo przekonane, że to się im opłaca, to wchodzenie do Wenezueli, ale... Nie.
Dlatego powiedziałem, że jesteśmy, że ta sytuacja tak naprawdę dopiero będzie się rozwijała. Natomiast bez wątpienia był to pokaz amerykańskiej skuteczności i determinacji w działaniu.
Panie pośle, dwa słowa na temat tego, co się dzieje w Ukrainie, bo słyszymy też, oprócz tego, że wciąż ten plan pokojowy jest omawiany, było spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem. Co właściwie z tego wynika? Jaka jest sytuacja w Ukrainie?
Rozumiem, że pyta pani, co wynika z ostatnich zdarzeń dla Ukrainy, a nie co wynika ze spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem.
Tak.
Ja jestem niestety dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o takie wieszczenie, że za chwilę nastąpi pokój czy zawieszenie broni, no bo właściwie o pokoju nikt nie mówi, ale zawieszenie broni czy zamrożenie konfliktu. Zostały w moim przekonaniu takie nadmiarowe nadzieje rozbudzone pod koniec zeszłego roku. Media bardzo dużo miejsca poświęcały negocjacjom i rozmowom na temat kolejnych wariantów tego zawieszenia broni. No jest tylko jeden problem. Nie słyszeliśmy tak naprawdę żadnej informacji ze strony Federacji Rosyjskiej, a to jest jednak kluczowa sprawa. Rosja musi zgodzić się na to zawieszenie broni. I teraz w moim przekonaniu niestety jest tak, że Rosja zgodzi się na to zawieszenie broni dopiero wtedy, kiedy zostanie do tego zmuszona. Zmuszona sytuacją albo wewnętrzną, albo zewnętrzną. Ja takiego rozwoju spraw w najbliższych miesiącach niestety nie widzę. To znaczy nie widzę takich przesłanek, które mogłyby zmusić Kreml do powstrzymania agresji, a z kolei te żądania, które stawia Kreml, są nie do zaakceptowania dla żadnego polityka ukraińskiego.
A jaka jest sytuacja wewnętrzna w Ukrainie teraz, jakby pan to opisał?
No, w tej chwili oczywiście na Ukrainie miało miejsce szereg zdarzeń związanych z aferą korupcyjną, którą naświetliło NABU, i zmiany, które zachodzą, są bardzo głębokie. Mamy odszedł najważniejszy współpracownik prezydenta Zełenskiego, Andrii Jermak. Oczywiście, czy odszedł, to tego do końca nie wiemy, dlatego że część ekspertów uważa, że cały czas współpracuje, tyle że nie na pierwszej linii, tylko na zapleczu zespołu prezydenta Zełenskiego. Natomiast jego miejsce zajął dotychczasowy szef CHURU, czyli wywiadu wojskowego, Krył Budanow. Bardzo inteligentny, no też wybitny już polityk, można powiedzieć, dlatego że funkcja, mimo tego, że była to funkcja związana z szefowaniem służbie wojskowej, no to de facto była też to już funkcja polityczna. W związku z tym rzeczywiście postać na pewno wybitna. Natomiast też wszyscy na Ukrainie dzisiaj mówią już o wyborach, pomimo tego, że dopóki nie nastąpi zamrożenie konfliktu, to o wyborach mowy nie może być, natomiast Ukraina, już klasa polityczna ukraińska, żyje perspektywą wyborów.
Panie pośle, dwie osoby poprosiły o azyl na Węgrzech. Jest podejrzenie takie, że to chodzi o Zbigniewa Ziobrę i Patrycję Kotecką. Pan jest europoseł, czy pan coś o tym słyszał? Tym bardziej, że Patrycja Kotecka urzęduje właśnie też, pomaga europosłom, jak rozumiem, Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan coś wie na ten temat, że to właśnie te dwie osoby poprosiły o azyl na Węgrzech?
Nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie.
I nie rozmawialiście w PiS-ie na ten temat w gronie europosłów PiS-u? Kto to może być?
Ja z nikim nie rozmawiałem, a dowiedziałem się o tym z mediów chyba wczoraj czy przedwczoraj, przeglądając jakieś serwisy informacyjne, więc nie mam żadnej wiedzy.
Panie pośle, Jacek Kurski na Platformie X sugerował, że premier Mateusz Morawiecki jest szantażowany przez rząd Tuska i dlatego gra na rozbicie prawicy. I w tym kontekście to pojawiła się informacja Onetu o tym, że Mateusz Morawiecki wydał dwie decyzje dotyczące zlecania zakupów sprzętu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych dla Ukrainy. No potem wiemy, że to w sumie poszło na to 600 milionów złotych. Te pieniądze, nie wiadomo, co się z nimi stało. Sprzęt też nie wiadomo, czy dotarł do Ukrainy. Na pewno
pani redaktor,
od Dominika B. nie dotarł.
Bardzo panią przepraszam. To najpierw sprostujmy fakty, zaczynając od końca. Jak rozumiem, chodzi o agregaty prądotwórcze, które budziły i budzą nadal tyle emocji. Jeżeli chodzi o dostawy na Ukrainę, wszystkie te agregaty dotarły. Ta sprawa jest potwierdzona jednoznacznie i wyjaśniona.
Nie, tutaj pośle, muszę sprostować pana. Nie, jeśli chodzi o te agregaty kupowane przez Dominika B. i spółkę Stopro, to nie dotarły. Poszły do ochotniczych straży pożarnych, to był straszny szmelc, one nie działały. Natomiast jeśli chodzi o Pawła S., to być może część dotarła, ale z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w dokumentach się wiele rzeczy nie zgadza, jeśli chodzi o daty przekroczenia granicy i tak dalej,
i tak dalej.
Ta sprawa wymaga wyjaśnienia.
To jest właśnie taka typowa insynuacja. Wiele rzeczy się nie zgadza. Na przykład data przekroczenia granicy. Wszystkie, proszę pani, raport NIK-u w moim przekonaniu jest najmniej wiarygodnym źródłem, ponieważ pan Banaś to, co zrobił z NIK-iem.
Ale teraz już jest pan prezes
Izbą
Haładej,
kontroli.
Za którym PiS głosował.
Ale jakie to ma znaczenie, ma to znaczenie do raportów, które zostały przyjęte przez poprzednie kierownictwo. Ale jeżeli pani pozwoli, to wróćmy do tematu zasadniczego. Wszystkie agregaty zostały dostarczone na Ukrainę i w zarzutach, które się pojawiają, formułowane.
Ze spółki Stopro dotarły do Ukrainy?
Mówię o agregatach przez pana Szopę dostarczanych i zostało to wyjaśnione i żadnych zarzutów w tej sprawie, według mojej wiedzy, prokuratura nie formułowała. Przynajmniej w przestrzeni publicznej takiej informacji nie było. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Te agregaty to nie były jakieś, tak jak pani powiedziała, nie wiem, szmelc dla straży pożarnych, tylko ja sam widziałem agregaty dostarczane do szpitali, na przykład podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. To były agregaty, które były w dużych kontenerach takich morskich, więc to był bardzo poważny, duży sprzęt, który rzeczywiście na pewno był również drogi. Natomiast co do cen, to ja tutaj, broń Boże, nie jestem ekspertem, więc nie będę się wypowiadał. Punkt trzeci jest taki, że ta sprawa trwa i mam nadzieję, że sąd rozstrzygnie, czy gdzie leży prawda, dlatego że jest wokół tej sprawy bardzo dużo właśnie takich insynuacji, jak pani chwilą powiedziała.
To nie są
insynuacje pana Kurskiego są absolutnie skandaliczne. W związku z tym ja krytycznie się do nich odnosiłem. Mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem wcześniej, ale nie wiem, czy warto zabierać czas na antenie.
Panie pośle, Olaf stwierdził, że 90 milionów euro należy zwrócić. Polska musi zwracać, bo to był projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. I czytam tutaj komunikat Olafu. Dowody zebrane podczas dochodzenia Olafu ujawniły zawyżenie cen. Przypomnę, że to postępowanie się rozpoczęło w lipcu 2023 roku. W tym samym czasie zresztą CBA pod nadzorem Mariusza Kamińskiego śledziło ludzi premiera właśnie w związku ze zleceniami dla Pawła S. Chodzi o to, że tu są oskarżenia o ustawianie przetargów i Olaf twierdzi, że niektórzy wykonawcy pobierali od RARS nawet o 40% więcej pieniędzy niż wynosiły koszty zakupu, więc podkreślam, że to jest ocena instytucji unijnej, europejskiej, a nie polskiej prokuratury.
Dobrze, to moja wiedza w tej sprawie jest następująca. Te agregaty, o których pani mówi, zakupione na zlecenie Komisji Europejskiej, zostały zakupione zgodnie ze specyfikacją i dostarczone do miejsc, które miały zostać dostarczone na Ukrainę.
Powtórzę, jeżeli wedle chodzi raportu o cenę, NIK-u nie jest to jasne.
Ale to być może...
Żeby wszystkie dotarły. Mhm.
Być może zgodnie z raportem NIK-u, natomiast jest to dokument niewiarygodny w moim przekonaniu. Ja natomiast mam wiedzę taką i sam zresztą widziałem te agregaty w 23 i 24 roku, które były tam dostarczane. Oczywiście, że nie wszystkie, natomiast według mojej wiedzy i oświadczeń osób zainteresowanych, wszystkie te agregaty dotarły. Punkt drugi jest taki, że rzeczywiście wezwanie do zwrotu ze strony Olafa całych środków jest dla mnie niezrozumiałe, a jeszcze bardziej niezrozumiała jest postawa obecnego kierownictwa RARS-u, które nawet jeżeli były jakieś nieprawidłowości, no to nie protestuje i nie próbuje tego wyjaśniać, tylko chce oddawać pełną kwotę do Unii Europejskiej. To jest, mi to
ja
wygląda na działanie na szkodę Skarbu Państwa.
Ja też bym wolała, żeby Michał Kuczmierowski to zwracał. Bardzo dziękuję, panie pośle. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Tok FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani. Dziękuję państwu.
Za chwilę informacje po informacjach. Paweł Ślis, szef Klubu Polski 2050.
Reklama.
Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Antek, który ma kaszel suchy. A to jest Zosia, którą dopadł kaszel mokry. A to? Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko? Ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapekt Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pralka Electrolux, klasa energetyczna A, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3, 2, 1, start! Totalna wyprzedaż w Neonet na tysiące produktów. Kto pierwszy, ten zgarnia najlepsze ceny. Kup teraz bardzo cichą i energooszczędną lodówkę Gorenie. 185 cm wysokości i aż 300 litrów pojemności. Z technologią utrzymania stałej temperatury Adapt Tech. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Najlepsze promocje w Twoim Neonet.
Wszystko, czego sobie życzysz.
Happy New Range, czyli nowy rok, nowe marzenia, które możesz spełnić, i twój nowy Range Rover Sport z ratą 3280 zł netto miesięcznie lub twój nowy Range Rover Velar z ratą 1970 zł netto miesięcznie. Brzmi ekscytująco? Bo taki to będzie rok. Sprawdź ofertę na wszystkie modele Range Rover. Happy New Range. Czeka cię w salonach w całej Polsce.
Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7.42. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek krótko, mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry, poinformował, że poseł uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Prokuratura podejrzewa byłego ministra sprawiedliwości o 26 przestępstw, m.in. defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości, kierowanie grupą przestępczą wraz z innymi dwoma podejrzanymi oraz ingerowanie i przygotowanie ofert konkursowych. Nieprawidłowości opiewają na kwotę ponad 140 milionów złotych. Mam nadzieję, że w sprawie Grenlandii dojdzie do porozumienia, mówił przed chwilą w poranku TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Jego zdaniem w takich sprawach nie należy rozkręcać kolejnych emocji, bo może mieć to wpływ na jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak poinformował Daily Mail, Donald Trump polecił opracowanie planu inwazji na Grenlandię, ale zamiary prezydenta Stanów Zjednoczonych miały się spotkać z oporem wojskowych.
Ta sytuacja nie jest korzystna z punktu widzenia Polski, bo wszystkie napięcia wewnątrz Sojuszu są niekorzystne. No ale cóż, tak naprawdę jesteśmy w takim momencie przejściowym, bardzo trudnym. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia, w ramach którego na przykład zostaną rozbudowane już istniejące przecież na Grenlandii bazy amerykańskie.
Zgodnie z ustaleniami, polityczni doradcy Trumpa uważają, że po sukcesie operacji w Wenezueli należy kontynuować ofensywne ruchy, by zabezpieczyć Grenlandię przed wpływami Rosji oraz Chin. Malezja jako drugie po Indonezji państwo świata zablokowała dostęp do chatbota Grok firmy XAI Ilona Muska. Główny powód jest taki, że program tworzy pornograficzne deepfake'i i wykorzystuje przy tym wizerunki kobiet i dzieci. Malezyjski organ regulacyjny stwierdził, że wielokrotnie niewłaściwie wykorzystano Groka do generowania szkodliwych treści, w związku z czym na początku roku wysłał do XAI prośbę o interwencję. Firma w swojej odpowiedzi nie odniosła się jednak do wskazania zagrożenia, tak uznała komisja, i poinformowała, że Grok będzie zablokowany w kraju do czasu wdrożenia skutecznych zabezpieczeń. Wyposażone w plecaki wielkoszczury gambijskie są w Turcji przygotowywane do pracy m.in. po trzęsieniach ziemi. Wraz z oddziałami ratunkowymi będą poszukiwać ocalałych pod gruzami. Organizatorzy projektu Hero Rats twierdzą, że jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie. Wybrane ze względu na wysoce rozwinięty węch, niewielkie rozmiary i zwinność, wielkoszczury gambijskie potrafią szybko przemieszczać się przez wąskie przestrzenie, często niedostępne dla ratowników i psów poszukiwawczych. Ale organizatorzy projektu podkreślają, że szczury nie zastąpią psów, ale będą służyć jako ich uzupełnienie. Dziś zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju. Opady śniegu natomiast będą głównie na południowym wschodzie i wschodzie. Mróz gdzieniegdzie nadal dwucyfrowy. Minus 12 na północnym wschodzie, minus 6 w centrum, minus 2 na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu około zera.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Paweł Ślis, poseł i przewodniczący klubu Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor.
Mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że Zbigniew Ziobro uzyskał azyl na Węgrzech w związku, tu cytat, z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym. Jak pan to skomentuje?
Znaczy ciężko to komentować, że minister sprawiedliwości, polski minister sprawiedliwości ukrywa się w reżimu Orbana. Zbigniew Ziobro ma się czego obawiać w Polsce. Zbigniew Ziobro ma bardzo poważne zarzuty w Polsce i po prostu boi się tej odpowiedzialności, ale przykre jest najbardziej to, bo tutaj przegrała Polska, przegrał polski wymiar sprawiedliwości, przegrał taka poczucie sprawiedliwości, że jeżeli minister może się ukrywać za granicą, minister sprawiedliwości, no dla mnie jest to zupełnie niepojęte.
No tak, ale pytanie, czy śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości będzie się posuwać do przodu w tej sytuacji, skoro dwóch podejrzanych uciekło?
Samo śledztwo jak najbardziej, tak, oczywiście. Pozostałe osoby, które brały udział w tym procederze, no będą podlegały polskiej jurysdykcji, polskiemu postępowaniu. I tutaj widzimy właśnie tą taką równość. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają zupełnie inne traktowanie i zupełnie inaczej podchodzą do tego problemu. I w tym zakresie oczywiście postępowanie nie będzie mogło się toczyć, no bo jest ta przesłanka uniemożliwiająca prowadzenia tego postępowania, no poprzez haniebne ukrywanie się ministra i wiceministra.
Mecenas Lewandowski podbija swoją opinię, informację o azylu dla Zbigniewa Ziobry na Węgrzech takim wpisem Donalda Tuska sprzed kilku miesięcy. Albo w areszcie, albo w Budapeszcie, i mecenas Lewandowski uznaje to za bezprawny nacisk na sąd.
Ale żadnego nacisku nie ma. To zresztą same fakty pokazały, że Zbigniew Ziobro po prostu stchórzył i uciekł. Zbigniew Ziobro sam swoim postępowaniem daje argumenty sądom i wymiarowi sprawiedliwości, żeby stosować środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania. Pamiętajmy, że jedną z przesłanek stosowania tymczasowego aresztowania jest to ukrywanie się. A cóż robi takiego Zbigniew Ziobro? Jak się właśnie nie ukrywa? Każdy inny przestępca, pospolity przestępca, w momencie, gdyby organy ścigania otrzymują informację, że przebywa poza granicami kraju, poza jurysdykcją polskich sądów, stosują dokładnie te same metody. To jest nic innego jak ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, czyli utrudnianie postępowania przygotowawczego. Ja z kolei przywołam słowa Zbigniewa Ziobra. Wszyscy są równi wobec prawa. I także, nie wiem, czy pani redaktor pamięta takie słowa o przestępcach na plażach. Nie będą się ukrywali na plażach w ciepłych krajach, tylko będą w polskich aresztach. To są słowa Zbigniewa Ziobry.
Panie pośle, chciałam porozmawiać o wyborach w Polsce 2050, bo wiemy, że do drugiej tury przeszła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. Maciej Kluczka, reporter Radia TOK FM i też współgospodarz Poranka, napisał, że jeśli chodzi o Joannę Muchę, Michała Kobowskę czy Ryszarda Petru, chociaż nie wiem, czy Petru wspominał, ale w każdym razie jeszcze Rafała Kasprzyka dołączył, że wszystkie te osoby poprą Paulinę Henning-Kloskę.
Jasne, ja popieram Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. W mojej ocenie obserwowałem pracę no, tak naprawdę wszystkich pań kandydatek, bo również Joanny Muchy w zarządzie partii. I w mojej ocenie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz daje tą gwarancję bardzo trudnego zadania, bo no, wiemy w jakim momencie teraz politycznym jest Polska 2050. I uważam, że to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w stanie pociągnąć ten wózek tak, żebyśmy w kolejnym parlamencie również znaleźli. Pamiętajmy jedno. Polska 2050 doprowadziła do tego, że został odsunięty PiS od władzy. To Koalicja Obywatelska wspólnie z Polską 2050, oczywiście z Lewicą i PSL-em, odsunęliśmy Prawo i Sprawiedliwość od władzy. I bez współkoalicjantów w 27 roku to Prawo i Sprawiedliwość bez współkoalicjantów obecnych dojdzie do władzy wspólnie z Grzegorzem Braunem i Konfederacją. A tego naprawdę, naprawdę nie chcemy.
No, jeżeli by koalicja 15 października dzisiaj poszła w takiej formie do wyborów, no to na pewno by PiS, Konfederacja i Braun przejęli władzę.
Zgadza, co jest dla mnie przerażające. Co jest dla mnie przerażające, bo brunatniejąca Polska.
I Polska 2050 są pod progiem wyborczym.
Tak, są pod progiem wyborczym i dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy odbudowali zaufanie obywateli do Polski 2050, także i PSL do swoich wyborców odbudował przed wyborami 27 roku.
A może
roku.
Znowu się połączycie?
Ja nie wykluczam. Są scenariusze polityczne. Ja widzę, jak to konfrontuję do polityki, że polityka jest jak roller coaster pędząca w różne kierunki, raz na dole, raz na górze, więc różne scenariusze oczywiście
znaczy,
są możliwe.
Zła wiadomość jest taka, że nawet jak się połączycie i nawet jakby tak zsumować, to też nie we wszystkich sondażach dobijacie do 5%.
Panie doktor, wszystkie ręce na pokład. Ja myślę, że mamy dwa lata, niecałe dwa lata, żeby jeszcze pokazać, że ten projekt Polski 2050 jest bardzo potrzebny do tego, żeby były rządy demokratyczne, żebyśmy nie mieli uciekających ministrów, wiceministrów za granicą.
Ale wie pan, że w trakcie kampanii wyborczej przeciwnicy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wskazywali, że pani minister obsadza podległe sobie instytucje działaczami Polski 2050. Chodzi o społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Że te nominacje miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy i wiele osób w Polsce 2050 postrzegało to po prostu jako no, budowanie swojego zaplecza za pomocą rozdawania posad.
Znaczy, jest to wierutna bzdura, dlatego że ten artykuł, który pani redaktor przytoczyła, odnosił się do chociażby prostego przykładu. Do dat wskazanych w KRS-ie. Daty wskazane w KRS-ie nie są tożsame z datami powołań. Są to daty dużo, dużo wcześniejsze, więc nie jest to zupełnie powiązane z żadnym budowaniem zaplecza na wybory, bo te decyzje były podejmowane wcześniej.
Napisał ja wiele o tym Onet, Andrzej Stankiewicz, i on podaje tutaj konkretne przykłady. Na przykład prezesem SIM Kujawy został Sebastian Sadziński, który kandydował do Sejmu z listy Polski 2050. Prezesem SIM Północ został Rafał Wilczek, który z ramienia partii jest radnym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. I tak dalej, i tak dalej. I kolejne te posady w tych instytucjach zajmują osoby związane z Polską 2050. A przypomnę, że przed chwilą Polska 2050 promowała taką ustawę, która miała odpartyjnić obsady rozmaitych instytucji i spółek Skarbu Państwa.
Ja tylko przypomnę Państwu tak, jest to wszystkich, jakby tak sumować, wszystkie stanowiska, które dotyczą zarządzania w społecznych inicjatywach mieszkaniowych, jest to kilkaset w całej Polsce. Podanych jest kilka przykładów tak naprawdę, o których wspomniał pan redaktor w tym artykule. To po pierwsze. Po drugie, nawet dzisiaj pobieżnie przeglądając Twittera, jeden z prezydentów miast, którego chyba Opole, jak dobrze pamiętam, tu się mogę pomylić, bo nie pamiętam dokładnie, którego wskazywał, że wszyscy członkowie, a jeden z członków tego SIM-u został podany w artykule pana redaktora, są to osoby, które są osobami profesjonalnie przygotowanymi do tego zadania, a miasto współuczestniczy w tej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Za czasów obecnego prezesa KZN-u oddano ponad 1500 mieszkań w Polsce. W 26 ma być oddanych kolejne 2000 mieszkań. To pokazuje, że ta inicjatywa funkcjonuje prawidłowo i nie ma tutaj żadnego politycznego nacisku czy kupowania sobie jakiekolwiek
stanowisk. Wiem, ale wie pan, to jest troszeczkę hipokryzja, no, mieć na sztandarach takie hasło pod tytułem odpartyjniamy, a jednak swoich działaczy wsadzamy. Ja się z panem zgadzam, oczywiście, że najważniejsze jest to, jaka jest jakość tych ludzi i efekty ich pracy. Ja się zgadzam z tym. Tylko, że akurat Polska 2050 zupełnie coś innego głosiła, no i tylko tyle. I nie jest to kilka nominacji, tylko więcej, dodajmy. Nie jest to tylko kilka.
Znaczy ja w artykule widziałem chyba niecałe 10, ale no tu, panie redaktor, przy ponad kilkuset myślę, że to nie jest jakiś duży promil, to po pierwsze. Po drugie mówimy tutaj o społecznych inicjatywach mieszkaniowych, w których to nie decyduje minister, tylko to jest kilka podmiotów, które decydują, kto wchodzi w skład zarządu tego podmiotu, czy rady nadzorczej. Są to spółki, które zajmują się potem budowaniem i są to spółki gminne w powiązaniu z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
Ja tylko dodam, jeszcze wracając do wątku Zbigniewa Ziobry, bo właśnie przed chwilą widzę taką informację, że Zbigniew Ziobro napisał na Platformie X, że wystąpił także o ochronę międzynarodową dla swojej żony. Podjąłem decyzję, nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona w zastępstwie za mnie stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska, dlatego wystąpiłem o objęcie jej ochroną międzynarodową. Przepraszam, że wracam do tego wątku, ale dopiero przed chwilą ten wpis się pokazał.
Panie redaktor, jasne, tylko tu jest, pojawia się pytanie, proszę zobaczyć, na jak niskich argumentach Zbigniew Ziobro próbuje grać w sytuacji, gdy pani Patrycja Kotecka nie ma żadnych zarzutów stawianych w żadnym postępowaniu. Nie jest stroną żadnego postępowania.
I nie brała udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
Ależ oczywiście, że tak. I to pokazuje, jak niskich lotów są to argumenty, jak wykorzystywane do tej sprawy są, jest sytuacja rodzinna. No, to tylko pokazuje i definiuje pana ministra Zbigniewa Ziobrę.
I ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, ponieważ Gazeta Polska i pan mecenas Gomoła narzeka, że nastąpiła wymiana ławników w sprawie księdza Michała O. To znów jest afera Funduszu Sprawiedliwości. No i jak to się dzieje, że ci ławnicy byli wylosowani i teraz ich nie będzie, bo nie mogą, koliduje to z innymi sprawami i teraz prezes sądu sam będzie wyznaczał ręcznie. I to budzi bardzo dużo wątpliwości.
Panie redaktor, no i to jest właśnie to. Nie znamy wszystkich okoliczności, nie wiemy dlaczego ławnicy są wymieniani. Jak jestem adwokatem, zdarzało mi się, nie raz, nie dwa, nie są to wyjątkowe wypadki, zmiana jednego, dwóch, czy wszystkich ławników, czy nawet sędziego, który wchodził w skład orzekający i proces musiał zaczynać się od nowa. Ksiądz O, z tego materiału, który ja miałem, wycinek tego materiału w zakresie pracy w komisji Pegasusa, czy ten materiał, który czytałem we wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, stoi pod bardzo poważnymi zarzutami. Tam pamiętajmy o tym, na zapleczu tej całej sprawy jest kilkadziesiąt milionów złotych.
Tak, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Paweł Ślis, poseł i szef Klubu Polski 2050, był gościem Radia Tok FM. Za chwilę informacja, a po informacjach Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Nowa Lewica.
Reklama.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl. To się opłaca.